Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. We wtorek 5 stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. W naszym programie nadamy ostatnią już część audycji księdza Józefa Polaka na temat naszych rodaków, którzy jako dzieci zostali wywiezieni w czasie wojny do Związku Radzieckiego, a stamtąd trafili do Nowej Zelandii. Program zaczynamy od aktualności watykańskich.
Ponad 2 240 000 osób spotkało się w ubiegłym roku z Benedyktem XVI. Taką liczbę, dokładnie 2 243 000, podała prefektura Domu Papieskiego. Jest ona nieznacznie wyższa niż rok wcześniej. Najwięcej wiernych, 1 120 000, wzięło udział w modlitwie Anioł Pański z papieżem. W następnej kolejności są audiencje ogólne – 537 500 uczestników, uroczystości liturgiczne 470 800 oraz audiencje specjalne 115 500. Statystyki te nie obejmują papieskich wizyt poza teren Watykanu i Castel Gandolfo.
Wolność i wzajemność stoją u podstaw dialogu między religiami, uważa kardynał Jean-Louis Thoron. Taki tytuł nosi wywiad, którego przewodniczący papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego udzielił L'Osservatore Romano. Nawiązując do niedawnych polemik po szwajcarskim referendum o minaretach, francuski purpurat wyraził szczególny niepokój uczuciem lęku, jaki wzbudza islam w Europie. Łączy się to z nieznajomością i niezrozumieniem, które są w tym przypadku wzajemne. Muzułmanom, którzy przybywają na nasz kontynent, trudno jest zrozumieć, że obowiązuje tu wyraźne rozróżnienie między państwem a religią. Winni oni dążyć do integracji z kulturą europejską i jej wartościami, ale też Europejczycy muszą poznawać kulturę islamu.
Mówiąc o problemie wolności religijnej na Bliskim Wschodzie, kardynał Thoran stwierdził, nie możemy tolerować, aby nasze miejsca kultu były sprowadzane w niektórych krajach muzułmańskich do rangi muzeów. Chrześcijanie są zawsze gotowi do współpracy na rzecz pokoju, ale istotne jest dla nich mieć kościoły. Wolność wszystkich religii winna być zawsze uznana w prawodawstwie świeckim. Jest to dziś zapewnione w wielu krajach muzułmańskich, z wyjątkiem Arabii Saudyjskiej, gdzie prawie 2 miliony chrześcijan nie ma żadnej możliwości zbierania się na modlitwę, zauważył przewodniczący papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego.
Nikt z nich sam emigracji nie wybrał. Ci, którzy jeszcze żyją, są poza Polską od ponad 65 lat. Zdecydowana większość z nich była sierotami. Zdołali jednak do tego stopnia zaszczepić w swych dzieciach miłość do ojczystego kraju, że nawet wnuki dbają, by rówieśnicy nie przekręcali ich polskich imion. Zapraszamy do wysłuchania ostatniej audycji o losach dzieci wywiezionych w czasie II wojny światowej w głąb Związku Radzieckiego, które przez Uzbekistan i Persję przewieziono następnie do Nowej Zelandii. O patriotyzmie z dala od kraju ksiądz Józef Polak rozmawiał w Wellingtonie również z przedstawicielką pokolenia tam już urodzonego.
Marysia Gawor, nauczycielka mieszkająca w Nowej Zelandii od urodzenia.
Proszę pani, starsi ludzie obecnie, z którymi rozmawiałem, bardzo często mówią o swojej trosce o to pierwsze pokolenie, żeby dzieciom było dobrze, żeby dzieci wrosły w to społeczeństwo. Czy było czuć jakąś różnicę, że my jesteśmy może inaczej traktowani, czy można było mówić o jakiejś normalnej asymilacji już w tamtych czasach? Pani dzieciństwa, o które teraz chcę zapytać.
Czasy były takie, że rodzice trzymali się grupą jako dorośli ludzie i problem był w tym, że w szkole się było Zelandczykami, normalne godziny od 9 rano do 3, ale przychodziło się do domu, był język polski, towarzyskie wszystkie stosunki i układy były samymi Polakami. Rodzice nie czuli się częścią społeczeństwa zelandzkiego, to było raczej nie zaprosić kiwuskie dziecko do domu, raczej wszystkie układy były zawsze między Polakami, że było trudno, żeby jakoś człowiek bliższą przyjaźń miał zelandzkie dzieci.
Z uśmiechem pani powiedziała, kiwuskie dziecko, to chyba chodzi o symbol Nowej Zelandii, o ptaka kiwi.
Tak który. Jest.
Czy spotykaliście się z jakimiś określeniami właśnie na waszą polskość? Z przymrużeniem oka, tak?
Nie wiem, czy było coś takiego jawnego. Wtedy były czasy takie, bo tutaj oczywiście Maurysi tubylcy, im nie było wolno mówić po maurysku. Rodzice moi, to im powiedziano w szkole, o, trzeba mówić po angielsku w domu, bo się dziecko nie będzie uczyło za dobrze. Ale to była taka ogólna filozofia i wierzyli bardzo, że trzeba w danym kraju mówić danym językiem, bo inaczej człowiek się nie będzie rozwijał. Ale to po prostu podejrzewam, że było w całym świecie. Oczywiście polskie dzieci co innego przynosiły na lunch do szkoły w torbie. Takie były różnice. O, co to jest? To śmierdzi, bo masz jakąś kiełbasę, gdzie kiwuskie dzieci z dżemem czy z serem kanapki jadły. A od razu Polacy coś innego. Może takim czymś, ale nie, że na nas wołali czy pokazywali, bo to tak raczej nie było jawne, tylko że jednak był nacisk, żeby w domu mówić po angielsku.
Rośnie się w grupach rówieśników i nad naturalnie rodzącymi się przyjaźniami nieraz rodzice nie byli w stanie wszystkich kontrolować, sprawdzać. Miała pani przyjaciół Nowozelandczyków?
Tak, ale to byli przyjaciele w szkole. Jak już się przychodziło do domu, raczej nie. Towarzystwo już było zawsze polskie. Szukali rodzice specjalnie towarzystwa polskiego, żeby nie szukać poza domem.
Przyszedł czas, kiedy dom trzeba było opuścić. Weszła pani w dorosłe życie, była szkoła, był uniwersytet. Lata się zmieniły. Pani szukała również towarzystwa polskiego, czy inaczej to wyglądało?
No u mnie to akurat tak troszkę inaczej. Ja zawsze w domu byłam i rodzice odeszli, a ja zostałam w rodzinnym domu. Człowiek z rezerwą, jeżeli kogoś poznał, a to szczególnie chodzi o chłopaków, czy jak mój brat z dziewczyną gdzieś chodził, no to człowiek nie był zachętny powiedzieć z kim, gdzie był. Nie, że presja była, ale raczej rodzice oczekiwali, że człowiek będzie miał Polaka męża, czy Polkę żonę.
Ale to nie dlatego pani mężem jest Polak?
No nie, mąż jest Polakiem, bo akurat deszcz padał i z parasolką przyszedł do kościoła. Nie wiedział, że w Wellingtonie parasolka jest w ogóle nieprzydatna, bo wieje wiatr. Ale skoro był dopiero tydzień w Zelandii, to jeszcze nie wiedział. No i zakręcił się z parasolką. Tak było.
To najprostsze wytłumaczenie, jakie można dać i zarazem bardzo oryginalne, bo nasza znajomość zapewne tak się zaczęła. Proszę pani, ułożyło się wam bardzo dobrze. Czy polskość w tym momencie może być pomocą, czy jeszcze w dalszym ciągu jest punktem takim nie do końca zrozumianym?
Raz jak dzieci były, to człowiek zaczął się zastanawiać. Ja się czasami nie czuję zawsze swobodna w towarzystwie kiwuskim, jako nawet dorosła osoba, bo jednak człowiek się wychował strasznie w środowisku polskim. A chciałam, żeby nasze dzieci czuły się swobodnie w ich kraju, bo to jest jednak ich kraj, urodzone dzieci, wychowane i chciałam, żeby nie miały jakichś kompleksów, że muszą coś zrobić z powodu, że są pochodzenia polskiego. To nie było takie łatwe z rodzicami, żeby powiedzieć nie, nie zrobię tego i może to była sprawa respektu w tamtych czasach, inaczej się chowało dzieci i wymagania były inne i odpowiedzialność była inna, ale jednak z naszymi dzieciakami chciałam, żeby mieli swobodę wybrać, a najbardziej, żeby czuć się tu swobodnym, że to jest ich kraj, ale raczej też czując, że mają pochodzenie i jakieś uczucia względem Polski, bo to nie tylko, że babcia i dziadek z Polski, bo i ojciec jest z Polski. Ciekawe, że syn nasz bardzo powiedzmy pod względem historii, kultury, architektury polskiej, jak już był 3 czy 4 razy, to potrafi chodzić po Krakowie, chodzić po muzeum, chodzić po kościołach i czuje się Polakiem.
Macie Państwo świetną okazję patrzeć trzecie pokolenie tych dzieci, które zostały deportowane tutaj. Dzieci wasze rosną w tym kraju. Jak oni patrzą na swoje korzenie polskie? Wstydzą się, chlubią się, obojętni są?
O nie, raczej nie. Bardzo ważne rzeczy dla dzieci są tradycje, powiedzmy Wigilia. Nasz syn ma koleżankę, dziewczynę zelandzkiego, holenderskiego pochodzenia i nie ma, żeby Wigilia nie była z nami spędzona. Już 3 lata są prawie razem. Ostatnie 2 Wigilie po prostu nie wyobrażają sobie życia bez kultury polskiej. Wstydzić się nie wstydzą. Nasz syn jest Piotr i oczywiście to się równa angielskiemu Peter, ale od najmłodszych lat, jak mu ktoś powiedział Peter, ja jestem Piotr. I nie ma, że komuś jest trudno czy cokolwiek, on jest Piotr i na tym koniec. I nie ma mowy. Dominika tak samo. O, so you're Dominic. Nie, I'm Dominika. Nie ma u nich najmniejszego problemu, uczucia i sentymentu do tego, że są Polakami też. Zelandczykami z polskiego pochodzenia, ale z sentymentem i uczuciem do Polski.
Myśleliście Państwo kiedykolwiek o podwójnym obywatelstwie?
Wszyscy mamy, oczywiście. Ale to bardzo ułatwia podróżowanie na całym świecie. I oczywiście jak była możliwość, to załatwione. I nawet dla mnie było trudniej, skoro rodzice już nie żyli, żeby udowodnić, że mam prawo, a dzieciaki dostały od razu po ojcu.
Jeżeli ktoś pyta bardzo ogólnie, w kategoriach prawie że czystej niewiedzy, jak się wam żyje w tym kraju?
No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Myślę, że ja już jestem urodzona, ale mam męża, który przyjechał prawie 30 lat temu do tego kraju. To jest łatwo mieszkać w Zelandii, pracować i pod względem obywatelstwa i można żyć jako obcokrajowiec, ale ludzie po prostu przyjmują, że jest człowiek częścią tego społeczeństwa i nie ma najmniejszych problemów.
Korzystamy z tego, że gościmy w domu państwa i mąż jest również z nami obecny.
Tadeusz Gawor, urodzony w Polsce, w Krakowie. Mieszkam w Nowej Zelandii od 1981 roku, także już prawie 30 lat. Postarzałem się w Nowej Zelandii, w Polsce zawsze byłem młody.
Pan szybko przyjechał tu przez Austrię. Jak pan określa swoje przyjęcie to tutaj, w Nowej Zelandii?
To przede wszystkim trzeba wspomnieć Polaków. Trzeba wspomnieć tych Polaków, którzy tutaj żyli w Nowej Zelandii już od czasów wojny lub kilka lat po wojnie. Przyjęli nas wspaniale. To była wśród nich jakaś taka szczerość i taka radość. Myśmy nie potrzebowali tak zwanych sponsorów, dlatego że Stowarzyszenie Polaków podjęło się zadbać o nas. I pierwsze dni, czasami tygodnie, czasami miesiące, myśmy mieszkali za darmo w polskich rodzinach. Otwarli nam wszystko, otwarli nam drzwi, otwarli nam domy, karmili nas. To jest nie do opisania. Przyjeżdżając z Polski, nasze pokolenie było wychowane bardzo tak samolubnie, tak cynicznie. Wtedy, jak byłem młody, człowiek sobie z tego sprawy nie zdawał, ale teraz patrząc wstecz, z tym dużym doświadczeniem, to jednak to przyjęcie było nie do opisania.
Z pewnością początek też łatwy nie był, bo było z jednej strony przyjęcie otwartych serc, z drugiej strony musiał się pan w życiu jakoś przebijać.
Myśmy wyjechali z Polski na wakacje, także właściwie nic nie mogliśmy ze sobą przywieźć. Ja zupełnie nic nie miałem. Dużo Polaków, którzy wyjechali wtedy ze mną, już jakoś się przygotowali do tego. Uczyli się angielskiego, mówili po angielsku dość dobrze. Ja akurat nie, także moim pierwszym takim krokiem było nauczyć się angielskiego, znaleźć pracę, no i jakoś się zadomowić. Te pierwsze kroki były trudne, dlatego że też raz jak człowiek wyjedzie z kraju i zda sobie sprawę, a to zajmuje chwilę, że już być może nigdy się nie wróci, to pojawia się olbrzymia nostalgia. Dopóki człowiek tego nie przeżyje, to nie wie, jakie to jest przygnębiające uczucie, jak człowiek źle się czuje i oskarża wszystkich wkoło siebie za to, że ja sam wyjechałem. Ale z pomocą Polaków tutejszych, wszyscy jakoś próbowaliśmy, tu była mała grupa tych Polaków, którzy przyjechali do Nowej Zelandii przez Austrię. Jakoś wszyscy zaczęliśmy bardzo szybko pracować i dorabiać się i żyć.
Żeby tę pracę jakoś znaleźć, trzeba było szukać szkoły?
W naszej grupie było dużo ludzi z wyższym wykształceniem i co jest szczególne w Nowej Zelandii, że nie ma jakichś takich uprzedzeń do obcokrajowców. Pracowałem i w Azji, i miałem okazję pracować w Stanach, i w Australii. Znam różne narody, wiem jak ludzie się zachowują. To jest bardzo szczególne w Nowej Zelandii, że oni jednak traktują obcokrajowców jak równych, jeżeli nie lepszych od nich. Także te początki były w pewnym sensie znowu łatwe po tamtej stronie. W naszej grupie było dużo ludzi z polskim wyższym wykształceniem. Właściwie prawie wszyscy natychmiast znaleźli pracę na stanowiskach, które były porównywalne do stanowisk, jakie oni by mogli mieć w Polsce. Później były promocje, były awanse i oni sobie coraz lepiej radzili. Ja wyjechałem po drugim roku AGH, także właściwie nie miałem żadnego wykształcenia, więc musiałem się tutaj uczyć.
W pańskim życiu okazało się, że opatrznościowe były dwie sprawy. Pierwsza, że przyszedł pan do kościoła, druga, że przyszedł pan z parasolką. Chciałbym do tych dwóch spraw nawiązać oddzielnie. Czy można powiedzieć, że w tamtych czasach, ewentualnie obecnie, kościół łączył?
Kościół bardzo łączy. Kościół dla Polaków, a szczególnie dla Polaków za granicą, jest konieczny. Dał tak dużo tym Polakom powojennym i temu drugiemu i trzeciemu pokoleniu i dalej sprawia bardzo ważną funkcję tutaj. Być może, ja bym powiedział, że być może jest nawet bardziej potrzebny teraz. Niektórzy Polacy, którzy przeżyli wojnę, już mają dużo ponad 80 lat. Oni dużo bardziej tej pomocy duszpasterskiej, opieki potrzebują niż 50 lat temu.
A ta parasolka, która takie znaczenie okazało się w pańskim życiu miała?
No więc ja powinienem ją oprawić, tą parasolkę jakoś, ale niestety nie wiem, gdzie ta parasolka jest. Na pewno jest złamana. W Wellingtonie z tymi olbrzymimi wiatrami bardzo szybko się nauczyłem, że parasolka średnio tylko wytrzymuje pierwszy deszcz. Po tym deszczu już ją trzeba wyrzucić. Także tutaj bardzo łatwo poznać turystów albo obcokrajowców w Nowej Zelandii, dlatego że to są ci ludzie, którzy podczas deszczu i wiatru próbują nieść ze sobą parasolkę.
Ja się dzisiaj dziwiłem, że deszcz pada i to taki dosyć rzęsisty, a ludzie idą albo w ogóle bez parasolek, albo jakiś tylko kaptur na głowę. Proszę pana, takie pytanie podsumowujące może lekko. Warto było wyjeżdżać?
Warto było. Warto. Znalazłem zupełnie inne życie, które, tak jak wspomniałem początkowo, było bardzo trudne i wydawało się, że to był wielki błąd wśród tej tęsknoty, tej nostalgii. Ale życie, jakie teraz prowadzimy, patrząc na nasze dzieci, jak dorastają, jak się rozwijają, to dla rodzica, dla kogoś, kto chce mieć dobre życie, to jest coś wspaniałego.
Dziękuję serdecznie.
Wysłuchaliśmy ostatniej części audycji księdza Józefa Polaka obrazującej los polskich dzieci, które w czasie wojny przez Związek Radziecki i Persję trafiły do Nowej Zelandii. Dziękuję Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.